Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Cierpienie może być czasem łaski, a kłamliwa jest ideologia uzasadniająca położenie kresu życiu naznaczonemu chorobą, pisze papież na Światowy Dzień Chorego.
Mimo że przeżywamy mroczne chwile w dziejach ludzkości, warto kontynuować dialog z muzułmanami, uważa kardynał Thoron.
Ormianie zainaugurowali obchody stulecia ludobójstwa, jakiego doświadczyli ze strony Turków.
Witamy 30 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
O mądrości serca wyrażającej się słowami z księgi Hioba: niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi, pisze Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Będzie on obchodzony 11 lutego przyszłego roku, już po raz 23.
Franciszek zaznacza na wstępie, że postawą prawdziwej chrześcijańskiej mądrości jest otwartość umysłu i serca na cierpiących braci oraz umiejętność dostrzegania w nich obrazu Boga. Konsekwencją jest służba bliźnim z cierpliwością i wytrwałością. Posługa ta jest niejednokrotnie cicha i trudna, jednak to jedyna droga skutecznego dawania potrzebującym miłości i pokrzepienia. Jakież wielkie kłamstwo kryje się natomiast w niektórych wyrażeniach, które kładą nacisk na tak zwaną jakość życia, przekonując, że życie poważnie dotknięte chorobą nie jest warte dalszej egzystencji, pisze papież. Przypomina także potrzebę wyjścia poza siebie ku bratu jako podstawowy wymóg Ewangelii przeżywanej w sposób misyjny.
Ojciec Święty odnosi się także do kwestii cierpienia niezawinionego. Jest to prawdziwa tajemnica, w którą wejść można jedynie w świetle Chrystusowego krzyża. Prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez usiłowania nawracania drugiego. Jest wolna od fałszywej pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu, stwierdza Franciszek. Zaznacza przy tym, że i czas cierpienia może być uprzywilejowanym czasem łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości serca. Również osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego jednak z wiarą, mogą stać się żywymi świadkami tej wiary, która pozwala współistnieć z samym cierpieniem, pomimo że ludzka inteligencja nie jest w stanie do końca go zrozumieć, napisał papież w orędziu na 23 Światowy Dzień Chorego.
Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego w archidiecezji ranguńskiej w Birmie. Został nim ksiądz John Soe Yau Han, obecny rektor seminarium duchownego w Rangunie. Nominacja kolejnego biskupa dla tego kraju jest niezmiernie ważna. Uciskani przez dziesiątki lat dyktatury wojskowej birmańscy katolicy, którzy są w tym kraju nieliczną mniejszością, wciąż doświadczają skutków wzrostu niechęci wobec nich.
W liczącej 51 milionów mieszkańców Birmie katolicy stanowią 4% ludności. W tym roku z pięcioletnim opóźnieniem mogli oni zorganizować obchody 500-lecia przybycia do tego kraju misjonarzy. Uroczystości te zbiegły się z pierwszą beatyfikacją rdzennego mieszkańca tych ziem, która miała miejsce 24 maja. Chodzi o świeckiego katechistę i męczennika Izidora Ngei Kolateta. Od czasu uzyskania niepodległości w 1948 roku Birma pogrążona była w wojnie domowej i licznych konfliktach przygranicznych. Mniejszości etniczne były dyskryminowane. Przez kraj przetaczały się także fale prześladowań religijnych i przemocy wojskowego reżimu, który rządził żelazną ręką od 1962 do 2011 roku. Ze szczególnym okrucieństwem postępowano wobec mniejszości niebuddyjskich, zwłaszcza muzułmanów i chrześcijan. Pragniemy, by Birma była naprawdę wolna, a także by żyła w pokoju i dobrobycie, by była krajem, gdzie prawa wszystkich grup etnicznych i wszystkich wyznań religijnych będą przestrzegane, powiedział metropolita Rangunu arcybiskup Charles Bo.
Przeżywamy jedne z najmroczniejszych momentów historii ludzkości, przyznaje przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego na łamach L'Osservatore Romano. Nie mija żaden dzień bez tragicznych wydarzeń w różnych krajach, pisze kardynał Jean-Louis Thoron. Nie oszczędzają one nikogo, dzieci, starców, kobiet, osób cywilnych, ludzi innych religii, ale też współwyznawców. Sytuację pogarsza i komplikuje powoływanie się na Boga czy religię dla usprawiedliwienia takiej przemocy.
Czy zatem dialog międzyreligijny, a zwłaszcza chrześcijańsko-islamski, jest wiarygodny? Pyta francuski Purpurat, po czym stwierdza, wierna misji powierzonej jej przez Kościół, papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego kontynuuje, a nawet nasila swą działalność, zwłaszcza z muzułmanami. Jej szef przypomina, że wobec dramatycznej sytuacji chrześcijan, jazydów i innych mniejszości prześladowanych w Iraku wydała ona w sierpniu zdecydowane oświadczenie, które odbiło się szerokim echem.
Z najbliższych spotkań dotyczących relacji z wyznawcami islamu kardynał Thoron wymienia planowane na koniec stycznia doroczne zebranie Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Muzułmanami działającej przy wspomnianej papieskiej Radzie. Poprzedzi je również odbywające się co roku spotkanie między tą dykasterią a specjalistami od dialogu międzyreligijnego ze Światowej Rady Kościołów. Natomiast w umęczonym Iraku udało się otworzyć nowy kanał dialogu. Jest nim stały komitet z udziałem przedstawicieli głównych wspólnot religijnych tego kraju, muzułmanów szyitów i sunnitów oraz chrześcijan i sabejczyków.
Nakazuję moim muzułmańskim braciom i siostrom przyłączyć się do Ojca Świętego w jego wysiłkach podejmowanych celem promowania dobrej woli wśród wyznawców różnych religii. Słowa te wypowiedział przewodniczący Rady Imamów Filipin, muzułmański kapelan filipińskiej policji Ebra al-Hajj Muksir.
W wywiadzie dla katolickiej stacji telewizyjnej z Manili filipiński imam podkreślił, że popiera stanowisko papieża wobec muzułmańskich ekstremistów, gotowych na wszystko, nawet na użycie przemocy, by szerzyć niezgodę i nienawiść. Wezwał zwierzchników religijnych, by przeciwstawiali się przejmowaniu przez fundamentalistów kontroli nad poszczególnymi wspólnotami wyznaniowymi. Zachęcił też swych współwyznawców, by poparli apel katolików o wzajemną współpracę na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego. Wszyscy dobrzy muzułmanie i chrześcijanie pragną pokoju. Musimy zadbać o to, aby nasi bracia i siostry byli właściwie wychowani w swojej wierze, tak by nie ulegali wpływowi ekstremistów, powiedział imam Ebra al-Hajj Muksir. Będzie on jednym z uczestników spotkania międzyreligijnego podczas styczniowej wizyty papieża na Filipinach.
Przesłanie na stulecie ludobójstwa Ormian ogłosił patriarcha katolikos Karekin II. Ocenia się, że w 1915 roku w wyniku zorganizowanej przez władze tureckie akcji eksterminacyjnej zamordowano około 1,5 miliona osób. Do dzisiaj władze Turcji nie przyznają się do odpowiedzialności tego muzułmańskiego kraju za popełnione zbrodnie.
W swoim przesłaniu głowa kościoła armiańskiego wspomina nie tylko bolesną historię prześladowań i eksterminacji, ale również dziękuję Bogu za pomoc dla narodu ormiańskiego. Umocnieni nadzieją pokładaną w Zbawicielu, Ormianie przetrwali rozproszeni na emigracji, zachowując swoją wiarę i kulturę. Doprowadzili też do pełnej suwerenności swojego kraju. Najważniejszym wydarzeniem zbliżającego się roku będzie kanonizacja wszystkich ofiar dokonanego przez muzułmańskich Turków ludobójstwa, która odbędzie się 23 kwietnia w religijnej stolicy Armenii Eczmiadzynie, który leży niedaleko od stołecznego Erywania.
Spotkanie patriarchy Cyryla z papieżem Franciszkiem jest możliwe, powiedział ordynariusz katolickiej archidiecezji w Moskwie. Życzę rosyjskim katolikom i prawosławnym, aby doszło do niego w przyszłym roku w Rosji, dodał arcybiskup Paolo Pezzi.
W wywiadzie udzielonym agencji RIA Novost arcybiskup Paolo Pezzi stwierdził, że spotkanie papieża z patriarchą moskiewskim jest możliwe i może dojść do niego w Rosji i w Rzymie. Główną przeszkodą sygnalizowaną przez rosyjskich prawosławnych są nieporozumienia z grekokatolikami na Ukrainie. Rozwiązać ten problem, zdaniem arcybiskupa Pezziego, można tylko na drodze dialogu i osobiście duże nadzieje na ten dialog wiązał po spotkaniu metropolity Hilariona z arcybiskupem Szewczukiem w trakcie październikowego synodu poświęconego rodzinie. Od 10 lat w Rosji nie słychać stawianych wcześniej zarzutów o katolickim prozelityzmie. Do najbardziej bolesnych momentów mijającego roku katolicki ordynariusz moskiewski zaliczył wydarzenia na Ukrainie oraz prześladowania chrześcijan w świecie. Radosnym momentem była konsekracja 3 nowych kaplic w archidiecezji Matki Bożej oraz kongres Ad Gentes w Petersburgu, na którym znowu wypowiedziano słowo misja jako dążenie do pełnej jedności i dzięki temu ukazywanie światu bogactwa Kościoła Powszechnego. W podsumowaniu swojej wypowiedzi arcybiskup Paolo Pezzi życzył Rosjanom, żeby bożonarodzeniowy pokój dotarł do ich domów, żeby wzrastała ich wiara oraz żeby w przyszłym roku mogło dojść do spotkania papieża z patriarchą moskiewskim Cyrylem na terenie Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Katolicy we Francji odczuwają dotkliwie brak powołań. Liczba księży w tym kraju rokrocznie maleje. Mówi się nawet, że co roku na 100 wyświęcanych tam kapłanów umiera 800. Rzecznik francuskiego episkopatu potwierdził, że neoprezbiterów jest rzeczywiście z roku na rok mniej. Od 3 lat ich liczba spadła poniżej 100. Najmniej, bo tylko 82, było ich w tym roku, powiedział ksiądz Bernard Podwin. Wyjaśnił natomiast, że liczba odchodzących jest trochę przesadzona, choć rzeczywiście kilkakrotnie przeważa nad nowo wyświęconymi. Według statystyk tamtejszej konferencji episkopatu, kapłanów, którzy umierają czy idą na emeryturę, jest w sumie około 500 rocznie.
Francja ma obecnie nieco ponad 13 tysięcy księży, podczas gdy jeszcze 20 lat temu było ich tam dwukrotnie więcej. Podobna tendencja utrzymuje się też w wielu innych krajach europejskich. Na całym świecie jednak liczba katolików wzrasta. Według najnowszego wydania rocznika statystycznego Kościoła katolickiego w 2012 roku zwiększyła się ona o ponad 1%, głównie w Ameryce Południowej i Afryce. W tych też częściach świata nastąpił wzrost liczby duchownych. Francuskie diecezje potrzebują coraz bardziej pomocy księży zagranicznych. Przybywają tam oni przede wszystkim właśnie z Czarnego Lądu.
O poszukiwaniu smaku życia rozmawiają w Pradze młodzi ludzie goszczeni przez czeskie kościoły chrześcijańskie. Temu tematowi poświęcony jest dzisiejszy dzień 37. Europejskiego Spotkania Młodych, zorganizowanego tam przez ekumeniczną wspólnotę Stezę.
30 tysięcy uczestników praskiego spotkania podczas porannej modlitwy i rozmów w małych grupach w 170 goszczących ich parafiach próbowało odpowiedzieć na pytanie, gdzie odnajdujemy smak życia, kim są osoby, które nam go przekazują, jak to czynią. Wprowadzeniem do tej wymiany opinii było wczorajsze wieczorne rozważanie przeora wspólnoty z tezy brata Aloisa. Zaznaczył on, że pokoju Chrystusa nie możemy zachować dla siebie. Zmienia się on w życzliwość dla innych ludzi, w odrzucenie niesprawiedliwości, w dołożenie wszelkich starań, żeby ziemia bardziej nadawała się na mieszkanie dla wszystkich. Natomiast podczas dzisiejszej modlitwy południowej w 17 kościołach centrum Pragi bracia z tezy wskazali, że pojednanie wymaga, by przypomnieć sobie, co inni mogą mieć przeciwko nam, iż trzeba je postawić na pierwszym miejscu, bo kto pojedna się ze swoim bratem albo siostrą, widzi Boga. Po południu odbyły się spotkania tematyczne dotyczące duchowości, kościoła, życia społecznego, a także kwestii wiary i sztuki. Z Pragi dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Podtrzymywać, inspirować i zachęcać parafię do prowadzenia bardziej kreatywnej ewangelizacji zgodnie z ideą papieża Franciszka zawartą w Ewangelii Gaudium. Taka idea przyświeca projektowi misyjnemu Proclaim 15, czyli Głosić 2015. Ruszy on z nowym rokiem w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa skierowana jest do 22 katolickich diecezji Anglii i Walii, by duchowni świeccy z nowym zapałem i radością dawali świadectwo swojej wiary w Chrystusa.
Program podzielono na 5 części, poczynając od utworzenia i przygotowania niewielkich grup parafialnych, aż po zwołanie 11 lipca przyszłego roku ogólnokrajowej konferencji ewangelizacyjnej w Birmingham. Temu ostatniemu spotkaniu mają towarzyszyć czuwania modlitewne i katechezy na szczeblu poszczególnych parafii. Episkopat Anglii i Walii przygotował w tym celu liczne pomoce dydaktyczne oraz foldery i plakaty.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.